Pan z wami.
I z duchem twoim.
Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.
Chwała tobie, Panie.
Jakub był ojcem Józefa, a męża Maryi, z której narodził się Jezus, zwany Chrystusem. Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach matki jego Maryi z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się przemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż jej Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić jej na zniesławienie, zamierzał oddalić ją potajemnie. Gdy powziął tę myśl, oto anioł pański ukazał mu się we śnie i rzekł: Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twojej małżonki, albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w niej poczęło. Porodzi syna, któremu nadasz imię Jezus, on bowiem zbawi swój lud od jego grzechu. Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł pański.
Oto słowo pańskie.
Chwała tobie, Chryste.
Bardzo serdecznie, kochani, witam was w drugim dniu naszych rekolekcyjnych rozważań. Cieszę się, że was widzę, że trwacie, że wytrwale przychodzicie. Kochani, ciekawe, że Matka Boża w Fatimie, ukazując się dzieciom, mówi im o niebie. Z jednej strony one pytają o niebo, chcą się tam znaleźć. Są zatroskane też o inne dzieci, czy one się tam znajdą. A z drugiej strony pokazuje dzieciom piekło. Straszny jest to obraz, jak się czyta. Można to sprawdzić. Potworności, potwornie wyglądają ludzkie istoty. Można by powiedzieć zatem, że od naszego tak, tak rzeczywiście jest, od naszego tak, czy powiemy Panu Bogu tak, czy nie, zależy nasza przyszłość, nasza wieczna przyszłość, znaczy nasze wieczne przeznaczenie. Albo pójdziemy drogą, której celem, którego finału będzie wieczne zbawienie, szczęście, niebo, albo człowiek odrzuci Pana Boga i wtedy nieszczęście, wtedy ostateczne potępienie. Te prawdy wiary, ta prawda wiary, która mówi, że Bóg za dobre wynagradza, za zło karze, jest aktualna, jest nam przypomniana, z całą mocą jest nam przypomniana. Święty Józef, który patronuje nam w dniu dzisiejszym, powiedział Panu Bogu tak. Nie jest to takie typowe nawrócenie, że z grzechów ku łasce, bo ten człowiek był pobożny, przestrzegał prawa. Ale Pan Bóg nagle wymaga od niego czegoś więcej. Powołuje go do jakiegoś swojego szczególnego planu, aby został tym ziemskim opiekunem, ojcem tu na ziemi dla małego Jezusa, dla Maryi, aby przyjął Maryję wraz z Maryją, by przyjął Jezusa, który jest już poczęty. To dla niego nowość, to tajemnica, to trudne wyzwanie. Nie wie, co się dzieje. Musi zaufać słowu aniołu. I wypełnia to, nie tylko w tym momencie. Mówi Panu, tak, jest posłuszny Jego woli. Ale potem przez całe życie, konsekwentnie, tak jak i Matka Najświętsza, mówi to swoje tak, a to będzie oznaczało bycie z tą rodziną. Trzeba będzie uciekać do Egiptu na przykład, a więc stawać w obronie. Wystawione jest na niebezpieczeństwo, na biedę, poszukiwanie mieszkania, kiedy nikt nie chce ich przyjąć, gdy są w podróży, a kobieta bliska jest rozwiązania. To wszystko trzeba przyjąć na siebie. Za każdym razem trzeba mówić Panu Bogu tak przez całe życie, aż do śmierci. Nie wystarczy raz się wyspowiadać. Nie wystarczy raz przyjść do kościoła, nie wystarczy raz przyjąć sakramentu, ochrzcić się. Wiem, jak na południu Argentyny ludzie segregują swoje chrześcijaństwo i jak się zapytasz, czy jesteś wierzący, czy jesteś chrześcijaninem, to nigdy, mało kto odpowie, że tak, tylko jeśli powie, że tak, to ja jestem wierzący, ale jestem tylko po chrzcie. Albo jestem wierzący, przyjąłem wszystkie sakramenty. To znaczy chrzest, pierwszą komunię i bierzmowanie na przykład. Ale na tym się skończyło. Nigdy do kościoła więcej nie chodzi. A nawet ktoś potrafi powiedzieć, że ja jestem wierzący, chyba mnie ochrzcili, ale ja nigdy progu kościoła nie przystąpiłem. To nie jest powiedzenie Panu Bogu tak. Trzeba to czynić zawsze. Teraz niedawno rozeszło się pewne małżeństwo w Toruniu. Brali ślub kiedyś przed laty w naszym sanktuarium. Poznali się w czasie pielgrzymek. Należeli do duszpasterstwa akademickiego. Pochodzili z dosyć religijnych rodzin. Przeżyli z sobą 16 lat. Byli szczęśliwi. Oboje tak o tym mówią, że to był szczęśliwy czas. Dobrze sytuowani, niczego im nie brakowało. Chłopcy, bardzo fajni, dorodni, chodzą chętnie do kościoła. Rozwijają się jak najlepsze. I w którymś momencie mąż powiedział, że ja nie będę chodził do kościoła, bo ja tam nic nie czuję. Mam jakiś kryzys wiary. No ale chodził za namową małżonki, chodził ze względu na chłopców. Ale co trosze mówił, że on praktycznie jest niewierzący. Ale równocześnie pojawiły się grzechy w jego życiu, ciężkie grzechy. Kiedy małżonka się dowiedziała, także ten najstarszy syn, gimnazjalista, przeżyli szok, bo to były grzechy straszne, związane ze zdradą, w ogóle ze zmysłowością. To zostało wszystko opublikowane w internecie ze zdjęciami. Ordynarne, bardzo upokarzające dla małżonki. I gdy syn się, zwłaszcza ten starszy, to zobaczył, przeżywa ogromny dramat. Potrzebuje psychologa. Zabrakło Boga. I wtedy to wszystko zaczęło się sypać. Nie wystarczy raz powiedzieć przy ślubie. Trzeba nieustannie trwać na tej drodze przyjaźni z Bogiem, łaski Bożej. Na tej drodze nawrócenia. Potrzeba także, kochani, w którymś momencie naszego zdecydowanego tak. Oderwania się od grzechu. Ten syn marnotrawny musiał w którymś momencie powiedzieć, mnie tu jest źle, uznać swój grzech i powiedzieć, chcę do mojego ojca wrócić, przyznać się, zgrzeszyłem ojcze przeciwko tobie, przeciwko naszej rodzinie. Żałuję, chcę, żebyś mnie przyjął. Wiedząc, że ma dobrego ojca, że tam przeżył szczęście, ma do kogoś wrócić, ma tę nadzieję na przebaczenie. I zatem tak idzie konkretny czyn, to jest żal za grzechy, to jest postanowienie poprawy i wraca. To jest decydujące. Z jednej strony Bóg ma ogromną miłość wobec nas. Okazał tą miłość. Tylekroć nam przebaczy, przebaczał. Ale potrzebne jest tej naszej wolności. Ta nasza wolna wola może wybrać w tą albo w drugą stronę. Potrzebne jest opowiedzenie się za Panem Bogiem. I wtedy dopiero następuje powrót. Powrót do łaski Bożej, powrót do szczęścia, do radości. Taka radość powinna nam towarzyszyć, kiedy odchodzimy od spowiedzi świętej. Rzeczywiście zrzucamy z siebie jakiś bagaż. Niepotrzebny bagaż, jakiś balast. Ktoś nas trzymał na ugięci, coś nam nie dawało spokoju. Radośnie powinniśmy odchodzić. Odchodzimy od kraty konfesjonału. Ktoś uczynił krzyż, idź w pokoju, twoje grzechy są odpuszczone. Na nowo jest z nami Jezus, jesteśmy z Nim razem. Nasze serce napełnione jest Jego miłością. Z powodem jesteśmy w przyjaźni z Nim. Taką radość. Nie tak dawno były dwie sytuacje. Dwojga ludzi, którzy mieli możliwość po latach powrotu do Pana Boga. Ktoś im pomagał, towarzyszył. Były dobre osoby, dobrzy posłańcy. Razu pewnego wszedł na furtę kobieta, która mówi, ja proszę księdza do mojej koleżanki. Razem pracowałyśmy wiele lat jako pielęgniarki, ale ona odsunęła się od Pana Boga, od Kościoła. To trwa wiele, wiele lat. Czy ksiądz chce przyjść, bo ona już jest chora? Rozmawiałyśmy i ona się zdecydowała. Chce, żeby ksiądz przyszedł. Rzeczywiście tam poszedłem do tego mieszkania. Była rozmowa. Ponad 30 lat. Był jakiś głęboki uraz. Jakaś tam głęboka rana. Uraz może do kościoła, może nie taką osobę tam spotkała w którymś momencie. I tak była w takim stanie. Obrażona. Zdegustowana. Kiedy po spowiedzi zobaczyłem radość w jej oczach. Taką ulgę, jak to dobrze, że to się w końcu stało. Zaproponowałem, że wrócę za 2-3 tygodnie niecałe, był pierwszy piątek, że mogę przychodzić tam na pierwszy piątek miesiąca. Ucieszyła się. Dobrze, będę na księdza czekać. I kiedy tam wróciłem przy okazji pierwszego piątku, niestety ktoś tam już otworzył, mówiąc, nasza ciocia nie jest już w hospicjum, ona już nie kontaktuje. Nie ma już tu jej z nami. Ktoś by pomyślał, dlaczego tak długo ktoś czekał, ale to był ten właśnie moment. Pan Bóg tak długo czekał na tę osobę. Ale ona się w końcu zdecydowała. Dobrze, że to było wtedy, a nie później. Jest w tym jakaś ogromna tajemnica, ale cierpliwość Pana Boga, Jego miłosierdzie. I w końcu człowiek się zgadza. Ratuje się. Odchodzi w pokoju. Świadomie przyjął Jezusa do swojego życia. Na nowo Go przyjął. I inna sytuacja. Inny mężczyzna. Tatuś. Ma córkę. Żonę nie byli w związku sakramentalnym, ale wiele lat żyli z sobą, nie mogli zawrzeć tego związku. I obie te kobiety przyszły, by poprosić księdza. Nasz mąż, tatuś, długo nie chciał. Ale teraz rozmawiałyśmy i namówiłyśmy go i mamy nadzieję, że on księdza przyjmie. Zgodził się. I tam pobiegłem dosyć szybko. Odnalazłem tę ulicę w naszej parafii i kiedy wszedłem, okazało się, że on nie chce. Ku zaskoczeniu tych najbliższych kobiet, przecież tato, rozmawialiśmy, przecież chciałeś. Nie, ja się jeszcze muszę zastanowić, ja jeszcze muszę sobie wiele spraw przemyśleć. Może w innym momencie. I wtedy mówię, że wiedziałem, że nie można długo zwlekać, bo przesadzono mnie, że jest poważnie chory, że nie wiadomo, ile to potrwa. Więc mówię, niech Pan jeszcze do końca tygodnia, w sobotę albo w niedzielę, Pan jeszcze sobie przemyśli, ja przyjdę jeszcze raz. I tam dzwoniłem, prosiłem o modlitwę, ale ta małżonka odpowiada, ciągle nie chce, nic nie możemy zrobić, nie możemy tego zrobić na siłę. I minął ponad miesiąc, kiedy znalazłem się w hospicjum, zastępując tam kapelana. I w drzwiach zobaczyłem tę żonę z córką. Rozpoznałem jej. Mówię, co się stało? No właśnie przywieźliśmy tutaj już męża. Ksiądz może podejść. I przyszedłem tam do łóżka. Jego wygląd był przerażający. Już tak bardzo choroba go zniszczyła, że jako skóra i kości, ale był świadomy. I mówi także, a ja jeszcze chciałem do księdza przyjść. Ja jeszcze przyjdę do kościoła. Ale w dalszym ciągu nie chciał się wyspowiadać. Modliliśmy się z innym chorym, obok leżącym i on nawet nie chciał, żeby ta modlitwa była odmawiana. Było w tym coś takiego budzącego grozę. Córka i żona płakały, że było w nim tyle oporu. Tak bardzo nie pogodził się ze swoją chorobą, z tym, że umiera. Jedna z wolontariuszek powiedziała tak mocno do niego, może ktoś inny by nie umiał tak mocno powiedzieć, ja nie umiałbym, pan już nie pójdzie do kościoła. Panie Darku, pan już nie wstanie z tego łóżka. Ale to także do niego nie przemówiło. Odeszliśmy z modlitwą. Pocieszałem te kobiety, żeby się modliły, oddały to miłosierdziu Bożemu. I rzeczywiście w nocy zmarł, następnego dnia otrzymałem tę wiadomość. Jak to jest, że człowiek ma możliwość, ma szansę, ma dobrych ludzi wokół siebie, którzy mu przypominają, zachęcają go. Jeden korzysta z tej łaski, drugi nie korzysta. Tak ważne jest to. Tak ważna jest ta ludzka decyzja, na którą Pan Bóg czeka. Jak w tym obrazie, że stoi, puka do ludzkiego serca i czeka, czy tam człowiek otworzy. Stoi nad nim, ale nic nie może zrobić. Ojciec syna marnotrawnego wie, że ten syn tam gdzieś się marnuje. Tęskni, czeka, nic innego nie może zrobić. Nie może tam iść i na siłę go wyrwać z tamtych szponów mizernego życia, z tamtych szponów zła. Ten syn marnotrawny musi to powiedzieć sam. Musi sam podjąć tę decyzję. Tak Bóg, który stworzył człowieka, tak bardzo szanuje jego wolność. Chce, byśmy go kochali w sposób wolny, byśmy go wybierali w miłości. Ale nie chce naszego potępienia, nie chce naszego zatracenia, dlatego objawia się, posyła nam jeszcze Matkę Najświętszą, żeby przypomniała o powrocie, o nawróceniu, potrzebie nawrócenia. Tak wiele dusz, jak mówi Matka Najświętsza do dzieci, się zatraca, ginie, bo nikt się za nich nie modli, bo nikt za nich nie składa ofiary. Dlatego te dzieci są tak chętne do podjęcia modlitwy, ofiary. Jak pięknie mówi Hiacynta, czynię to, by jak najwięcej grzeszników uratować. Co czyni? Pości, czasem jada rzeczy gorzkie, innym razem modlą się na różańcu oczywiście, innym razem cierpliwie znoszą na przykład uwięzienie. A Franciszek mówi tak pięknie, czynię to, aby przynieść radość Panu Jezusowi. I my, kochani, także, kiedy czujemy się bezradni, kiedy nam się wydaje, że nasze modlitwy nic nie dają, że nie możemy trafić do drugiego człowieka, podejmujmy nasz post, naszą pokutę, nasze wynagrodzenie. Ten czas Wielkiego Postu, te właśnie trzy symbole nam wskazują, co możemy robić i samemu, by wytrwać w dobrym. Podniemy się nieraz przecież. W tych naszych modlitwach musi być modlitwa o dobrą śmierć, o dobre zakończenie naszej historii, byśmy świadomie, byśmy pięknie mogli zejść tam na drugą stronę, pojednani z Bogiem, poprowadzeni przez Jezusa na drugą stronę, ale też za innych. To jest modlitwa, to jest nasza miłość, troska, bycie przy drugim człowieku, nasza cierpliwość w tym czekaniu i te wszystkie posty, które są naszą pokutą. Co ja mogę zrobić, mówi mama, za moje dzieci, za mojego syna, za moją córkę. Wylewam łzy, to są te łzy, które ofiaruję za nich. To są te dziesiątki różańcy ofiarowane za nich. Każdą przykrość, którą mi oni sami wyrządzą, albo spotykają mnie różnego rodzaju przeciwności, ofiaruję za nich. To jest ta pokuta. Nie trzeba szukać jakichś innych pokut, ale to, co mnie spotyka, niech będzie ofiarowane za nich. My znamy pokutę z sakramentu spowiedzi świętej. Jako dopełnienie tego naszego nawrócenia, uzyskania łaski uświęcającej. Ona jest bardzo prosta, bardzo często. Właśnie dziwimy, że ksiądz zadał taką prostą pokutę. Pacierz, dziesiątek różańca, koronkę do miłosierdzia Bożego. Ja to księdza mówię codziennie. Tak, dobrze. Ale ta pokuta, nieważne jak ona jest długa, jak dużo jest tych modlitw, ważne, że jest ona włączona w tę ofiarę, którą Jezus złożył na krzyżu za nas. Tę Jego ofiarę ekspiacyjną, wynagradzającą. I choćby to było jedno chwała Ojcu, ale ono ma zupełnie inną wartość niż to, co byśmy sami robili, mnożyli nasze modlitwy. Dlatego ważne jest wypełnienie tej pokuty sakramentalnej. Ale też podejmujemy właśnie inne ofiary, tak jak te dzieci. Do tego nas zachęca Fatima. To jest komunia święta, wynagradzająca przyjęta pierwszą sobotę miesiąca, pierwszy piątek miesiąca, mówiony różaniec, czytanie Pisma Świętego. To są te praktyki, które są nam przypomniane teraz, aby świat się nawrócił. Bym ja nieustannie się nawracał, ale ci wokół mnie, których znam, na których szczęściu mi zależy, bo ich kocham, ale świat także. W jednym z tych objawień, z tych tajemnic jest mowa o Rosji, nawróceniu Rosji, jeśli zostanie poświęcona Panu Bogu. Rzeczywiście figura Matki Bożej Fatimskiej w którymś momencie znalazła się na Placu Czerwonym. Niezwykłe. Granice otwarły się dla wielu misjonarzy. Odbudowuje się tak krok po kroku to życie religijne. Nie jest to jakaś wielka przemiana, ale jest. Ale to nie wystarczy wtedy. Już się wtedy modliły dzieci. Nieustannie to trzeba robić. Portugalia wtedy została ocalona od I wojny światowej, od II wojny światowej. Nie było tych zniszczeń. Komunizm tam nie doszedł. Ale Łucja, już będąc starszą siostrą zakonną, powiedziała, że musi się Portugalia ciągle nawracać, musi się modlić. Było to w takim momencie, kiedy zastanawiano się nad ustawą w sprawie zabijania dzieci nienarodzonych. I jeśli to przyjmą, jeśli nie będzie odnowy, jeśli nie będzie nawrócenia, to przyjdą na Portugalię cierpienia. Cierpienia na wszystkich. Straszne cierpienia. I rzeczywiście dzisiaj taka ustawa tam jest. Zła. Która zwalcza Boże prawo. Kardynał Tarcisio Bertone powiedział, że to pojęcie Rosja, nawrócenie Rosji, to nie oznacza tylko tego konkretnego kraju, z którego wyszła rewolucja bolszewicka, dokonująca straszliwego spustoszenia. Ale oznacza każde miejsce, w którym jest zło. Oznacza każde miejsce, gdzie walczy się z Panem Bogiem. Gdzie nie przestrzega się przykazań. To może być moje serce. Pierwsze to jest moje serce. Serce każdego z nas. To miejsce, gdzie żyję. Rodzina. Ta najbliższa społeczność. Może oznaczać każdy inny kraj. I ratunek jest w tym przesłaniu, które nam zostawia Maryja, które pokrywa się z Ewangelią, bo wezwanie do nawrócenia słyszeliśmy na początku Wielkiego Postu. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. A Maryja mówi pokuta, pokuta i pokuta po trzykroć. Bo kocha swoje dzieci. Kocha tych, za których jej Syn oddał życie. Pytam siebie, pytam was, jakie praktyki pokutne podejmujemy. Jak przyjmujemy to, co nas spotyka, na przykład, czy narzekam, bo coś mnie boli, bo jestem chory, bo nie mogę się dostać do lekarza. Możemy narzekać, możemy siąść tak sobie przy stole, czy przy telewizorze i narzekać w kółko na wiele spraw. Czy potrafię przyjąć te różne utrapienia w duchu wynagrodzenia? Przyjąć z pokorą, przyjąć pogodnie i ofiarować w tej intencji. Jakie postanowienia jeszcze podjąłem teraz, od początku tego Wielkiego Postu? Jeszcze jest szansa, by coś podjąć za siebie, za innych, o nawrócenie, o pokój, pokój, na który nam tak zależy. Mamy świadomość tych zagrożeń coraz bardziej. Jesteśmy pokoleniem tutaj większości, które żyło w czasach pokoju, żyje. Chcemy, żeby tak było. Ja także nie doświadczyłem wojny. Był tylko taki jeden moment, kiedy będąc na Ukrainie, ja byłem w tym czasie, kiedy wybuchał Majdan i potem ta wojna trwała. Kiedy wjeżdżałem, wracałem po wizycie w moim domu rodzinnym, wracałem w tym momencie akurat, kiedy nagle na Majdanie zginęło dużo ludzi, ponad 90 osób. Potem widziałem, jak odbywały się pogrzeby tutaj na zachodniej Ukrainie. Jak ludzie wracali, byli tacy, którzy wracali bez niektórych części ciała. Straszna jest wojna. Nigdy nie pościłem, przyznaję się, oprócz takiej wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych w piątek. Ale nie pościłem tak, żeby pościć cały dzień. I wtedy biskup Mokrzycki prosił Kościół, prosi systematycznie na Kościół na Ukrainie, by pościć w intencji pokoju. Najczęściej ogłoszenie jest w niedzielę, by wierni podjęli ten post w poniedziałek. Zaraz. Nie czekali do piątku. Taki post o wodzie, czy o wodzie i chlebie. I wtedy po raz pierwszy zacząłem tak pościć, odpowiadając na tę modlitwę. Było to jakieś wyzwanie dla mnie, bo lubię tak zjeść, może nie za dużo, ale często. I tak wytrzymać 24 godziny, no to było dla mnie jakieś wyzwanie. I od tej pory, jak już wróciłem z Ukrainy, tak staram się przynajmniej raz w miesiącu, w piątek, najlepiej pierwszy piątek, taki post podejmować. W intencji choćby Ukrainy, ale nie tylko. W intencji pokoju. To są też moi współbracia. Jest wiele osób, które znam. Które tam zostały. Jaką ja podejmuję praktykę? Czy za tą praktyką idzie też głęboka wiara? Że to zostanie przyjęte. Że inni też przyjmą to przesłanie Matki Najświętszej, jej troskę, jej miłość o nas. Podejmujmy naszą pokutę, nasze nawrócenie, również w duchu i wiary, i wielkiej miłości. Miłości do Boga i miłości do tych, na których nam zależy. Amen.